Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj jest w Konwersatorium ze mną Paweł Grat. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiali o rytuale i antyrytuałach, tak? Bo to jest takie zdarzenie w naszej kulturze, że zawsze, gdy ktoś wyciągnie coś o rytuale, to zaraz się okazuje, że wszyscy formułują się wzajemnie,
To tylko pusty rytuał.
I że tak naprawdę my tych rytuałów to nie cenimy. Można powiedzieć, że te pokolenia, których mądrości absolutnie dominowały w czasach mojej formacji, no to był cały czas ten powiew, że użyję takiego świeżego określenia, powiew tego antyrytualizmu spontaniczności, prawda? Że wszystko jest takie, tak naprawdę im bardziej spontaniczne, im bardziej w związku z tym autentyczne, tym lepsze i w związku z tym wyzwalające i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to się ze sobą bardzo szybko łączyło i zeszło już przecież na poziom najprostszych skojarzeń. To nie są rzeczy, które trzeba wykładać, dopiero uczyć i tak dalej. Również w tymże czasie przecież w związku z rozwijającymi się badaniami antropologii kulturowej, antropologii społecznej, no, zaczęło przychodzić również pewne taka świadomość bolesna, że gdy człowiek nie kultywuje rytuałów, to nie tylko o to chodzi, że ewentualnie może zrobić sobie jakąś przykrość, albo społeczeństwo może doznać jakiegoś na przykład wewnętrznego rozstroju czy coś takiego, ale że jest jeszcze gorzej, jak z seksem u Freuda. To znaczy, że ludzie, którzy mówią, że absolutnie nic nie chcą mieć wspólnego z rytuałami, stają się zazwyczaj po prostu nie tyle uczestnikami, ile więźniami rytuałów, albo wytwórcami strasznych rytuałów, bo po prostu kompletnie już racjonalnie niekontrolowanych. Więc żyjemy pewnie, tak jak w wielu różnych sprawach dzisiaj, już w takim czasie, w którym się tak może ten antyrytualizm, on króluje w takiej, jakby to powiedzieć, wulgacie, w takim przekazie międzyludzkim, takich różnych opowieściach, ale już jakby na poziomie akademickim chyba to zwycięstwo antyrytualizmu nie jest takie.
Nie,
takie
absolutnie. Czy to jest tak, że oczywiście nawet na poziomie takich praktyk codziennych, no to wraz jakby z postępami takich różnych etyk takich korporacyjnych, w sensie niekorporacyjnych stowarzyszeń, tylko chodzi mi o takich panów, którzy zarabiają dużo pieniędzy, prawda, a muszą potem jakoś odreagować swoją trudną pracę. Jest właśnie powrót takich rozmaitych technik siebie, tak, jakby tam powiedzieli jacyś teoretycy.
Uporządkuj się, napisz sobie.
Tak, prawda, ten cały pomysł na mindfulness polega przecież w dużej mierze właśnie na takich technikach cielesnych, tak, które mają, że tak powiem, wywołać pewne skutki duchowe, czy umysłowe, czy emocjonalne, ale przez powtarzanie czy określone czynności. Więc to też nie jest tak, że zupełnie tych szeroko rozumianych rytuałów nie ma. Natomiast w tych częściach naszego życia, które tradycyjnie były przez rytuał regulowane, no to rzeczywiście ten antyrytualizm się zadomowił, a w antropologii, tak, czy na przykład nie w takich teraz dosyć takiej modnej dyscyplinie, też pytanie, jak długo potrwa ta moda, ale jaką jest kognitywistyka, na przykład też kognitywne badania nad religią, to jest pewna oczywistość, znaczy nie tylko to, że po prostu rytuał jest naturalnym, koniecznym elementem takich złożonych jakichś, prawda, systemów społecznych czy religii, że on bez tego właściwie ona po prostu nie istnieje, ale że w ogóle on jest zakorzeniony w jakichś takich najbardziej podstawowych dyspozycjach ludzi poznawczych, tak? Na przykład taki fakt, że generalnie rzecz biorąc ludzie uczą się i zapamiętują treści dzięki pewnym, no tak powiedzieć, przypominajką, tak? Czy pewnym fizycznym obiektom, elementom, zachowaniom, które jakoś im uobecniają ideę, że generalnie nasze poznanie jest takie, że poza sferą tego, co dostępne zmysłom, no to nasza uwaga szybko ulatuje, zmienia się, trudno się skupić i że wytworzenie właśnie przez rytuał takiego stanu skoncentrowanej uwagi na rzeczach właśnie niewidzialnych jest podstawowym, naturalnym narzędziem, które służy właśnie do używania naszego rozumu też, tak?
No tak, ale to uderza bardzo często rykoszetem w wiele takich znowu właśnie czasami mocno już sprymitywizowanych, ale no używanych, tak, tych przeświadczeń dotyczących sposobu dydaktycznego, znaczy różnych słów dydaktycznych, prawda? Czyli ostatecznie wszystko to, o czym wspominałeś, krótkie formy, formuły, uporządkowany przekaz i tak dalej, coś, co dzisiaj wraca jako właściwie nowe oczywistości, no to jest coś, co kiedyś by gumką wszędzie się wymazywało, bo się okazało, że to bardziej takim swobodna gra skojarzeń, umysłowe, takie igraszki jakieś i tak dalej, to spowoduje, że dzieci będą wszystko lepiej
na przykład w edukacji, czy w religii było, no tak. Tak, no to jest, nie wiem do końca jakby jak to...
Czy to nam się układa w tej chwili, w taki trochę świat, który chce sobie z jednej strony pozostawić ten antyrytualizm, z drugiej strony zdaje sobie sprawę z jego konieczności. Jeden z typowych dylematów nowoczesności, że z jednej strony chce się wytwarzać tego nowego człowieka, który rytuałów nie potrzebuje.
I popularnej neologii, ale to jest też obecne nawet w tych badaniach antropologicznych, znaczy też to widać, że tym, co interesuje badaczy bardzo obecnie w tym temacie, są skutki, jakie rytuał niesie dla budowania relacji podległości i władzy. I mi się wydaje, że to jest nieprzypadkowe, że ten powrót rytuałów takich właśnie prostych jakichś w ramach tej na przykład właśnie ideologii mindfulness, to są rytuały całkowicie prywatne. Znaczy to jest jakby, to jest swobodny wybór tego, kto się na to decyduje i one mają służyć jego jakiejś samorealizacji. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy ten rytuał czy powtarzalność ma nas jakby włączyć jakby wspólnotę, tak? Znaczy edukacja jest takim, no, dziecko, które się uczy, tak, klepie na pamięć, tak? Czy tam wykuwa na blachę wiersz, no to jakby ona raczej, znaczy potem może odkryć, że to jest samorealizacja. Ale no jednak jest to coś przykrego, tak? Rytuały kościelne to jest znowu, to już jest, myślę, takie skrajne doświadczenie jakby wejścia w coś, co absolutnie jakby przekracza, tak? Często przy pierwszym kontakcie jest w ogóle trudne, nie wiadomo, jak to ugryźć, tak? Więc myślę, że to jest taka linia demarkacyjna, tak? Znaczy, to, czy to jest rytuał prywatny, czy to jest coś, co ma nas włączyć właśnie w wspólnotę, bo wydawałoby się, że generalnie rzecz biorąc, bardzo ważną rolą rytuału jest właśnie wdrażanie w pewne ustalone, tak, społecznie przyjęte reguły zachowania, a nie wyłącznie osiąganie stanu jakiejś psychicznej równowagi prywatnej.
Mamy tutaj tę granicę, że nasza cywilizacja nie chce widzieć takich sytuacji, w których człowiek jest przymuszany, tak, do czegoś, no przecież w rytuale będzie ten moment jakiegoś takiego wdrożenia mimo tego, chciałbym inaczej, no to oczywiście jest przede wszystkim niepokój, że może być przy tym nadużycie i w związku z tym jednostka może stracić panowanie nad swoim życiem i w związku z tym lepiej tego nie robić. Ale z drugiej strony jest ta podświadomość rytuałów, podświadomość w cudzysłowie, to znaczy sytuacja, w której wszyscy sobie zdajemy sprawę, że rytuał musi działać, bo inaczej się nie uporządkuje pracy, nie uporządkuje działania, nie uporządkuje jakichś różnych zachowań ludzkich i ludzie na to mają przyzwolenie, tylko nie może to wyglądać zewnętrznie na rytuał. Czyli musi być rytuałem ukrytym na przykład właśnie takich gestach absolutnie spontaniczności, manifestowania miłości, różnych rzeczy, które kojarzymy ze swobodą.
Tak, czy to jest w ogóle jakby niesamowite jest to ciążenie, ale myślę, że największe w takich chwilach, które... To są takie momenty, myślę, że to są zwłaszcza takie jakieś ważne chwile, kiedy po prostu się włącza taki instynkt. Tak? Na przykład ja ostatnio rozmawiałem trochę z różnymi ludźmi na temat ich samopoczucia podczas zaręczyn. I ludzie zdradzają taki problem, że z jednej strony mają świadomość, że to, czego się nauczyli trochę w domu, trochę może w jakichś filmach też hollywoodzkich, których nauczyły tego rytuału, tak? No wiadomo, że tam chłopak przynosi, tam pan tam przynosi pierścionek, klęka, ona się zgadza i tak dalej. No, że to jest właśnie jakoś asymetryczne, trochę może nawet patriarchalne, bo ona stroną bierną, coś tam. Takie są problemy dzisiaj, tak? A z drugiej strony nie ma nic innego, no bo co? Jakby przecież trudno jest wymyślić sobie ad hoc jakiś, nie wiem, egalitarny rytuał zaręczyn. Ale to jakby, i w związku z tym okazuje się, że sama potrzeba rytuału jest ostatecznym uzasadnieniem właśnie tego, że trwamy przy tym, co w sumie jakoś może nawet czasami czego nie rozumiemy. Natomiast instynkt jest bardzo silny.
Tak jak obiecałem, brniemy w rytualizm zupełnie otwarcie tutaj z pewną jednak ostrożnością wobec Ewangelii spontaniczności. Zacząłeś mówić o tym odwrocie od antyrytualizmu w badaniach kulturowych, badaniach społecznych, ale rozumiem, że to uznanie dla rytuału ono przychodzi trochę z badań, które dałoby się zamknąć w pudełku pod tytułem dotyczy to społeczeństw tradycyjnych. W związku z tym te badania gdzieś dotyczą tam różnych ludów, tak, różnych sytuacji i wtedy można powiedzieć, to jest ogromnie ciekawe, bo nas dzisiaj tak bardzo interesuje ta rozmaitość, różnorodność, ale to oczywiście dotyczy zupełnie innego świata niż
tak
nasz.
Czy to w ogóle ten proces, że tak powiem, obecności rytuałów w centrum po prostu zainteresowania antropologów, no to jest zjawisko, które się jest tak stare jak sama antropologia, czyli ma, nie, no pewnie już to sto kilkadziesiąt lat, więc w tym sensie to nie jest żadne jakby nowe odkrycie amerykańskich naukowców, tylko po prostu najbardziej klasyczne teksty antropologii są o tym, tak, i w sumie takie wnioski z nich wynikają. To jest też charakterystyczna cecha tej starej antropologii, że było wtedy takie założenie, takie podejście, że żeby zrozumieć bardziej złożone i cywilizowane formy życia, takie jak nasza europejska cywilizacja, musimy zrozumieć formy bardziej elementarne, czyli cofnąć się do tych pierwotnych ludów. I stąd te zainteresowania. Ale jest tam jeszcze jedna rzecz, która jest istotna z punktu widzenia naszego tematu. Otóż jest taka zmiana, ona jest też na pewnym etapie się pojawiła w ogóle refleksja na ten temat wśród tych badaczy, że słowo rytuał w ogóle, czy pojęcie, zmienia w sposób bardzo charakterystyczny swoje znaczenie w pewnym momencie. Tak? To znaczy między mniej więcej XVIII wiekiem, a początkiem XX, rytuał z nazwy księgi, takie jak Rituale Romanum, czyli tekstu, który opisuje pewne ceremonie religijne, rytuał staje się nazwą samych tych ceremonii, tak? I to jest o tyle nieprzypadkowe, że ci antropolodzy, którzy używają tego zmienionego pojęcia, patrzą na rytuał jak na tekst, tak naprawdę. To znaczy, oni uważają, że to jest bardziej prymitywna forma języka, którą ludzie posługiwali się wtedy, kiedy jeszcze nie mieli tak złożonego aparatu, prawda, mowy, zdań, mowy dyskursywnej, argumentacji. I społeczeństwa potrzebowały czegoś takiego, co pozwoliłoby im jakby się zorganizować, ale no właśnie na tym ich etapie. Ale traktują to jako tekst właśnie, czyli jakby takie uobecnione jakieś symbole. Aha, no i traktują takie działanie jakoś oddzielone od takich działań technicznych, takich, które skutkiem jest wywołanie jakiegoś efektu. No ale na przykład jak się zajrzy do tutaj tekstu, do którego często wracamy, czyli do reguły świętego Benedykta, tak? No, to nie jest trudne, to zostało to zrobione, ale to jakby jakoś nikt na to nie wpadł, dopóki Tal al-Assad w 92 roku tego nie opisał, że tam tak nie jest, tak? Znaczy, nie wiem, no być może można zastanawiać się, jakie skutki poza tymi podstawowymi ma działanie rytualne, takie wspólnocie jak klasztor benedyktyński. Natomiast jest jasne, że to nie jest po prostu pewien język gestów wyłącznie, tylko to jest po pierwsze dzieło pośród innych dzieł, które ci mi się wykonują. Owszem, dzieło najważniejsze, bo dzieło Boże, ale takie dzieło, którego celem jest wytworzenie cnót. Oddanie chwały Bogu oczywiście i wytworzenie cnót w tym, wdrożenie w cnoty chrześcijańskie. Więc jakby jest to działanie w sensie ścisłym, a nie jakiś zakodowany język, który ma nas pouczyć o pewnych prawdach. I to jest...
W tym pierwszym podejściu, tym o tym, że to jest wyłącznie powiedzmy symboliczne przedstawienie czegoś, tak, mieliśmy jakby od razu w punkcie wyjścia przekonanie, że to jest po prostu i musi pozostać zawsze taki język, taka kiepska filozofia.
Tak, kiepska filozofia. I to jest powód jakby, bo jak się tak postawi sprawy, jak ci starsi antropologowie, to można uznać, no tak, no jesteśmy na takim etapie rozwoju społecznego, że już nie potrzebujemy rytuału. Mamy, prawda, nie wiem, kodeksy prawne, argumentację filozoficzną, naukową i debatę publiczną. I po co nam wykonywanie jakichś dziwnych gestów, skoro możemy się dogadać i lepiej wyrazimy to samo, co byśmy w ten sposób prowadzili, sobie przedstawić nieudolnie. No, ale jakby od tego drugi połowy z tego wieku, czy tam od lat 80. zaczęto odchodzić. No i raczej przedstawiamy sprawę w ten sposób właśnie, że oczywiście, tylko to już nie jest teoria rytuału, to nie jest teoria, która mówi, czym rytuał jest w swojej istocie, w tym sensie, że można uznać, że nie wiem, powiedzmy dla Benedyktynów istotą rytuału będzie oddanie chwały Bogu, prawda? I jakby tutaj antropolog nie ma nic tam do dodania w tym. Natomiast jeśli mówimy o tym związku między właśnie językiem czy przekonaniami a rytuałem, no to jego rolą będzie raczej coś takiego, że to, o czym mówiłem na wstępie naszej rozmowy dzisiaj, że ludzkie poznanie jest bardzo, znaczy nie jest zdeterminowane do jednego, tak? Znaczy ludzkie instynkty, tak samo jak zwierzęce, działają w ten sposób, że są jakby automatyczne. Natomiast człowiek, orientując się w świecie, używając swojego intelektu, no to jest nie tylko prawda, która jest zapisana w regule świętego Benedykta, ale którą poniekąd doświadczamy codziennie, tak? Ulega masie rozproszeń. Tam, gdzie chodzi o przedstawienie sobie ostatecznych zasad swojego działania, celu ostatecznego swojego działania, norm również etycznych, chociaż nie tylko o to chodzi. Mamy tendencję do tego, żeby upadać w rozproszenie, w wielość, nie odchodzić uwagą od tego, co istotnie rytuał, przez taką swoją powtarzalną strukturę, która też na poziomie czysto cielesnym przypomina nam i wdraża nas na zrozumienie tych zasad, służy właśnie takiej stabilizacji naszego poznania i naszej uwagi. Daje taką wiedzę tła, dzięki której możemy jakby zrozumieć to, do czego zmierzamy. No to jest w tym sensie właśnie, tutaj mówiliśmy o edukacji, to jest taki podstawowy... Zresztą też to w ogóle się w innych naszych rozmowach przewija, tak? Podstawę mechanizm edukacji, że na pewnym poziomie, zanim zaczniemy w ogóle rozumieć, czy jakby, nie wiem, prowadzić dyskusję na przykład na dany temat, musimy mieć pewne instynktowne zrozumienie zasad. Jest zakładane jako pewna wiedza tła, no i rytuał temu jakby służy. Dlatego też właśnie, że można powiedzieć, normalną postawą wobec rytuału nie jest kwestionowanie go, tak? Dlatego po prostu wchodzimy w niego i jakby i to tworzy na pewien kontekst, w którym się już potem poruszamy.
Ale na tym terenie znowu może powtórzyć się to, co widzieliśmy przy antropologach ewolucjonistach, którzy mówili, że no to kiedyś tam te rytuały świetnie działały, były potrzebne. Dzisiaj może niekoniecznie, bo już wyszliśmy w inny poziom. To samo może powtórzyć się w odniesieniu do takiego przekonania, że no, rytuały są dla nowicjuszy. To znaczy, że tu jacyś ludzie przychodzą na początku, wiadomo, no, dla dzieci, prawda, dla nowicjuszy, ale ktoś potem mówi, no dobrze, ale w sumie no, nie będziemy tego traktowali już poważnie, czy tak samo poważnie, gdy przejdziemy ten pierwszy kurs, prawda? To jest też taka postawa, tak, którą mamy do czynienia.
Jest taki prąd nawet wśród tych nowszych antropologów, jest taki autor Pascal Boyer, tak, który właśnie mówi coś takiego, że rytuały działają dokładnie, są bardzo naturalne, działają tak jak zabawy dzieci. Tak? Dzieci sobie coś tam uczą się jakichś reguł gry i na bieżąco wymyślają pewne opowieści, które uzasadniają to, co robią. I to jest rodzaj konfabulacji. No i że tak samo jest rytuałem religijnym, tylko z jakiegoś powodu ludzie nie wyrastają z tego. Tak? Można tak zrobić. Natomiast wydaje mi się, że jakby taka mniej nacechowana, bo to jest po prostu, on jest też obrońcą takiego nowego ateizmu, tak, ewolucyjnym, darwinowskim antropologii. Natomiast mniej nacechowana też myślę tak kontrowersyjnie, filozoficznie i ideologicznie odpowiedź byłaby taka, że, no, jakby to powiedzieć, nowicjuszy, no w jakimś sensie, dopóki, że tak powiem, żyjemy na tym świecie i nasze poznanie ma taką strukturę, że owszem, jesteśmy rozumni, tak, i mamy te niematerialne umysły, ale jednak nasze poznanie zaczyna się od zmysłów i nie uchwytujemy instynktownie praw, które po prostu przetrwamy, no to jest jakby los na wszystkich, również tych najbardziej inteligentnych i najbardziej uczonych, tak, że bez pewnego habitusu, tak, czy takiej dyspozycji naturalnej, jakiejś wiedzy tła, która poprzedza nasze świadome działania, no po prostu zaczniemy się gubić, tak. No, w myślach Pascala jest taki fragment, gdzie Pascal radzi niedowiarkowi, tak, że jak masz problem z wiarą w Boga, zacznij odmawiać różaniec. Bo nasz umysł tylko częściowo jest takim wolnym duchem, jest też automatem po prostu. I że powtarzanie pewnych czynności bardziej pociąga umysł niż największe argumenty. I to już jest taki moment, powiedzmy, ryzykowny, tak? Bo to rzeczywiście brzmi jak rodzaj kapitulacji rozumu i takie pomylenie pewnej właśnie tego, co stanowi środek do osiągnięcia celu, jakim jest jednak spoczęcie umysłu, czy jakby uchwycenie pewnej prawdy, na którą się kierujemy, z jej uzasadnieniem. Że nie ma innego uzasadnienia niż to wykonywanie tych praktyk, a tak nie jest.
Wracamy do naszej rozmowy o rytuale. Mówiłeś przed przerwą o tym, że z rytuałem może oczywiście być tak, że w pewnym momencie nawet jego zwolennicy, wielbiciele oraz użytkownicy mogą sobie zacząć go pojmować jako i kształtować, co jest ważne, kształtować rytuał sam jako maszynę do wytwarzania wrażeń. Ktoś, kto zdaje sobie sprawę z użyteczności, tak, z owocności pewnych, takiej owocności, którą się zauważa od razu. Pewnie może to nie jest ta najważniejsza, ale taka, która od razu działa i ktoś myśli sobie, no to jednak szkoda, że z tego nie korzystałem, a tutaj widzę, że to zupełnie w ogóle mi tutaj jako człowiekowi pozwala inaczej. Ja sobie przypominam, bardzo lubię taki rzadko wykorzystywany w rozmowach o Herbercie fragment z jego wrażeń, tak? Jak on tak naprawdę w liście, tak, z prywatnym listu swojej ukochanej, tak powiedzmy, mówi, że był w tyńcu i że tak, właściwie to niesamowite w ogóle przeżycia, bo on tak widzi, jakby ten cały klasztor to jest taka po prostu jak maszyna, która w ogóle człowieka zmienia i on tak się czuł i to jest chyba bodaj jeden z takich fragmentów, w których czujemy, że Herbert jest jakby bardzo blisko, że to jakoś życiorysowo tak było, bardzo blisko takiego mocnego przeżycia katolickiego, albo potem to się jakoś kończy i on tak naprawdę jednak zawsze pozostaje mu bliższe poza tą klasyką taką pogańską, tak? To bliższe mu tak naprawdę wewnątrz tej klasyki, nawet zresztą pozostaje taka interpretacja egzystencjalistyczna, więc ostatecznie tak naprawdę jednak bardzo zdystansowana wobec rytuałów. Niemniej to nas przybliża, cała ta sytuacja, do rozumienia rytuałów, no ściśle biorąc, religijnych, które właściwie, jeśli byśmy nie poszli w stronę jakichś bardzo radykalnych nurtów, na przykład reformacyjnych, tak, no to byśmy jednak powiedzieli, pozostając na przykład w kościele katolickim, byśmy powiedzieli, że one jakby no, nie jest przedmiotem dyskusji, czy one będą, czy nie będą. Tutaj ze względów sakramentalnych, ale nie tylko wprost sakramentalnych, tak, pozostają jakimś, mają miejsce trwałe, tak. Jeśli się ludzie zbierają na modlitwę, nie tylko wtedy, gdy ma być sprawowany sakrament i gdy mają przyjąć komunię później, prawda, ale tak, gdy się zbierają na modlitwę, no to wiadomo, że nie tylko ze względu na same porządkowe sprawy, tam ktoś będzie przewodniczył, jakiś będzie przebieg, w sumie odkryje się za chwilę, że ten przebieg jest gdzieś tam dany z zewnątrz, że my się ze względu na niego uczymy, że wchodzimy w coś, jakieś dzieło, które nas przekracza, to wszystko jest już rytuał liturgiczny, prawda, mający za sobą całe to już teologiczne, prawda, rozumienie kościoła i tak dalej. To już wychodzimy w trochę inny porządek niż rytuały edukacyjne czy polityczne.
Myślę, że to ryzyko, o którym mówisz, ryzyko właśnie rytualizmu w tym złym sensie, wynika z tego, że tutaj jeszcze jak w wielu ważnych sprawach po prostu najtrudniej jest, najtrudniejsze zachowanie jest obu członów tej tezy, której się wypowiada, ta mądrość rytuału, tak? Bo z jednej strony Jan Kasjan, tak, na przykład, powie, że celem ludzkiego życia...
Rozmowy z ojcami, IV wiek. Klasyk, tak? Monastycyzmu.
Jan Kasjan powie, że celem ludzkiego życia jest Królestwo Boże, czy Święciwość Wieczna. Najważniejszym zadaniem, które mu służy, czystość serca, a więc też pewien stan, można powiedzieć, no wewnętrzny, co by nie mówić, ale jednocześnie takie, któremu tutaj, dopóki żyjemy na tym świecie, służą określone środki, posty, czuwania, modlitwy, no również pewnie to, co byśmy mogli jak uznać za pewien rytuał, tak? Podobnie Arystoteles, tak? Będzie miał swoje dowody na jakby istnienie pierwszego poruszyciela, będzie mówił o tym, że największym szczęściem człowieka jest patrywanie się w tego Boga takiego, jak go mógł wtedy pojąć, a jednocześnie powie, że człowiekowi, który kwestionuje same założenia tego rozmowania, które przeprowadza, właściwie mu się nie należy argument, tylko pouczenie. Znaczy komuś to okazuje brak szacunku do tych kwestii. Więc jakby najtrudniejsze jest z jednej strony zachowanie tej świadomości, że cel rytuału nie spełnia się po prostu wykonywaniem pewnych działań i że te działania są pewnymi środkami do tego celu, ale jednocześnie, że ten związek nie jest tak luźny, że można było to rozdzielić, powiedzieć, że możemy po prostu, nie wiem, dojść samym umysłem do poznania prawd, tak, w których trwaniu i praktykowaniu nas rytuał utrzymuje, tak, więc to jest taka chwilna równowaga, która jak się rozpada, no to z jednej strony właśnie lądujemy albo z takim intelektualizmem, który mówi, że ostatecznie chodzi o pewne, po prostu o pewne treści, czy pewne przeżycia wewnętrzne, albo z rytualizmem po drugiej stronie, który właściwie nie odróżnia, tak jak właśnie u Pascala, tak, nie odróżnia celu działania, temu rytuału służy od samego rytuału.
No, ciągle tego dotykamy, już mówię teraz o obszarze dyskusji religijnej, teologicznej, ona też tutaj w naszym konwersatorium w ciągu tych lat naszych rozmów się pojawiała, perspektywa sporu o trwałość, tak, liturgii, o jej historyczne zakorzenienie, o konieczność jakby takiego zachowania daleko, bardzo daleko idącej ostrożności w planowaniu na nowo, tak, w reformowaniu i tak dalej. To już są takie spory, które zwykle tylko w sposób intuicyjny, tak, nawiązują do tych różnych fundamentalnych kwestii. Znaczy nie wykłada się przy każdej okazji tego, tylko po prostu ludzie czują, że na przykład, tak później tak opowiadają, że na przykład msza, która trwa wiekami, ma swój, jak się zwykło mówić, sakralny cały wymiar, prawda, że to jest taka msza, w której ludzie pewnie mówią, lepiej się modlą, albo na przykład zdają sobie sprawę, że spotykają się z czymś, co przekracza sam ten rytuał, bo właśnie jest w tym jakaś taka trudność, jaką ma człowiek, jak Pisma Świętego, także wiemy, gdy spotyka Boga. To z jednej strony spotyka kogoś, kto jest mu bardzo, bardzo bliski, z drugiej strony kogoś ogromnie przekraczającego jakiekolwiek ludzkie przygotowanie do tego, żeby się z nim spotkać. To są różne takie odczucia, wrażenia, prawda? A w obecnym kościele, w obecnym, to znaczy mówię w tym etapie historycznym, da, kościoła, dzisiaj kościoła katolickiego, no to jest jedna z takich podstawowych kontrowersji. Dzisiaj jesteśmy oczywiście można nawiązać do tego, że jesteśmy oczywiście w dyskusjach jakichś tam zupełnie jeszcze innych, ale dotyczących moralności i tak dalej, ale przynajmniej od Soboru Watykańskiego II, można powiedzieć, że pewnie jakoś wcześniej, ta ostra kontrowersja, dyskusja o to, tam te spory, nowa msza, stara msza, prawda, takie kwestie, one jednak wielu autorów świata katolickiego, ale także na przykład anglikańskiego, bo to też ta dyskusja jakoś poszła w tym kierunku, wielu z tych autorów poczuło się zmuszonych, żeby wyjść poza kategorie takie, nazwijmy to dyscyplinarne, takie troszkę też sentymentalne, które można by było przytaczać w pierwszym podejściu. I właśnie ja na przykład sobie przypominam, że elementy tego nowego uznania dla rytuału, to znaczy ja po raz pierwszy trafiłem na to bardzo późno, tak, ale trafiłem w takiej książce zupełnie odświeżającej dyskusję o liturgii, mianowicie w książce angielskiego dominikanina Aidana Nicholsa o kwestii liturgicznej, patrząc na liturgię, tak? Takie sam gdzieś tam ona w świecie swoją premierę miała w latach 90. I tam Nichols nie robi nic takiego wielkiego, poza tym, że po prostu w jednym z rozdziałów opowiada o tym zwrocie, w którym w świecie naukowym nastąpił w sprawie zrozumienia dla zupełnie innej natury funkcji religijnych, funkcji liturgicznych, które nie posługują się prostą funkcjonalnością, nie są przede wszystkim dydaktyczne w tym znaczeniu, jak dydaktyka wtedy to rozumiała, czyli dążą do prostoty, do pewnego bezpośredniego średniości, tylko że właśnie mamy do czynienia z czymś, co musi samo w sobie, rytuał sam w sobie, rytuał religijny, liturgiczny, rytuał, który widzi Boga poza wspólnotą, a nie widzi boskości we wspólnocie na przykład, tak. Prawda? Że taki rytuał, w którym obietnicą jest nadprzyrodzoność, że taki rytuał jest z natury rzeczy, musi pilnować kilku takich kwestii, które gdzie indziej byśmy może odłożyli na bok, tak? To, że powiedzmy na przykład powtarzanie formuł, naturalne wręcz zatarcie takiej wyrazistości pewnych stwierdzeń, to są rzeczy, które w rytuale są rzeczą normalną.
Zresztą myślę sobie, że nawet gdyby chcieć podejść na poziomie takiej funkcjonalnej analizy, no to te intuicje, tak, czy teorie właśnie antropologiczne, tylko one się właśnie zaczęły rozwijać już po reformie, tak? Nawet na tym poziomie dałoby się, że tak powiem, bronić tego starego rytualizmu, tak? Że jeśli na przykład rytuał ma pełnić funkcję również, tak? To nie jest jego istota, ale ma pełnić również funkcję stabilizacji naszych przekonań, wdrożenia ludzi w trudne czasy do pojęcia ludzi, do doktryny, no to ten stary rytualizm może jest lepszą metodą niż, prawda, spontaniczna opowieść, tak? Czy taki paradygmat, w którym liturgia jest bardziej spontaniczną opowieścią. Ale jeszcze jest jedna rzecz, myślę taka, że to jest w ogóle, tak sobie myślę, dosyć taka ironia losu, znaczy, że ja nie mówię tutaj, prawda, może nawet o samych, nie wiem, no, o samej konstytucji, o liturgii, tak, która...
O Soborze Watykańskim.
Tak, o Soborze Watykańskim II, która była raczej, powiedzmy, zebraniem bardzo różnego i bogatego dorobku tego ruchu liturgicznego, ale jeśli chodzi potem o egzekucję reformy, to jest ironia, że to jest ten paradygmat socjologiczny czy psychologiczny, który gdzieś tam... Myślę, że też bez przesady, on nie był jedyną przyczyną tej reformy, ale który jakoś był kontekstem, który to powstawało. No dosłownie, nie wiem, 5, 6 lat, 10 lat później już na pewno po prostu był jakby...
Zdezaktualizowany.
Znaczy, no to tak zawsze trudno mówić na łódce, czy się tak zdezaktualizowało, ale tak, to był taki moment, no już końca tego sposobu myślenia, również tego sposobu myślenia, o którym tu mówiliśmy, zgodnie z którym jakby zrozumiałość rytuału rozumiana jest jako jakby jego transparencja na wzór tekstu, tak? Znaczy, że przed uczestnikami drugie ma się wyświetlić jakby odegrany zespół praw, tak? Co w ogóle, to jak to połączyć z kolejną słuszną ideą, prawda, wtajemniczenia chrześcijańskiego w pewne prawdy, no to można z tego, to się dobrze rymuje, natomiast być może taka była, płynęłaby nauczka z tych, czy nauka, tak? Z tych późniejszych rozważań antropologów, że być może czasami lepszą metodą również wtajemniczenia jest włączenie ludzi w pewne dzianie się i zdarzenie, które się dzieje, a nie po prostu odegranie jakiejś dramy, która ma im uzmysłowić pewne coś, co można by równie dobrze zapisać na papierze, tak? I treść byłaby ta sama.
No dobrze. Nie wiem, czy państwo już przestali być antyrytualistami, ale próbowaliśmy tutaj rozwinąć sztandar rytuału nieustannie w pozytywnym, jak państwo zauważyli, kontekście, ale zawsze z koniecznymi różnymi zastrzeżeniami. Dziękuję Ci, Pawle, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pawłowi Gradowi. Państwu również za uwagę. Jak zwykle zapraszam do konwersatorium następnego w niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.